i pierwszego wieku. Kto jest moim bliźnim? Jest to pytanie i mówiliśmy sobie, że kontekst grupy zmienia się w zależności, czyli to, kto jest w grupie, zmienia się w zależności od kontekstu. I chciałbym, żebyśmy widząc to, przeczytali ten fragment. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, mowa o uczonym w piśmie, zapytał Jezusa, kto jest moim bliźnim? Zobaczcie, jak inaczej wygląda teraz to pytanie, wiedząc, że właśnie to wewnątrz grupy, ten jest bliźni. I pytanie, no dobrze, ale kto jest moim bliźnim? O jakim kontekście mówimy? Jezus, nawiązując do tego, rzekł, pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Tutaj jest kilka ważnych szczegółów. Czasem właśnie szczegóły w przypowieściach są ważne dla dalszego ciągu. Dlaczego ważne są te szczegóły? Po pierwsze, obdarli go. Z czego? Z ubrania, tak? Nie miał ubrania, zadali mu rany i zostawili na pół umarłego. Żydzi mieli różne fazy bycia umarłym, tak? Na pół umarły oznaczało, że był nieprzytomny. I teraz tak, wyobraźcie sobie, leży człowiek, który jest nagi i nieprzytomny. Jak poznać, kim on jest? Jak poznać, czy jest to Izraelita, Samarytanin, kto inny? Nie można, tak? Stąd mamy właśnie te szczegóły. I teraz jest ten anonimowy człowiek, którego nie można poznać po mowie, po akcencie, ani po ubraniu. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce, zobaczył go i minął. I teraz każdy czytający oczekuje, jest to sekwencja w dół. Jest kapłan, Lewita, teraz powinien być mężczyzna izraelski, tak? Bo jest w dół. Natomiast nagle mamy dawkę szokową, jest to Samarytanin. Często właśnie przypowieści polegają na tym, że dają nam szok. Jakąś dawkę szokującą, jest pewien punkt. My ze względu na to, że jesteśmy oddaleni w czasie i przestrzeni stamtąd, często nie chwytamy tej różnicy. No myślimy, okej, kapłan, lewita, Samarytanin. Dla nich natomiast to było coś innego, ponieważ każdy oczekuje, okej, teraz będzie jakiś mężczyzna izraelski, a tu nagle Samarytanin. Żeby zrozumieć, co z tymi Samarytanami było, musimy pamiętać, jak oni powstali. Powstali, jak opisują druga Księga Królewska, powstali z tego, że narody, które były wprowadzone w miejsce tych Izraelitów wysiedlonych, mówiły, że jest plaga lwów i dlatego sprowadzono kapłanów izraelskich i tak dalej i z tej mieszanki całej i pogan i właśnie kapłanów i Izraelitów przywiezionych powstali Samarytanie. Oni tam zamieszkali. Mamy pięcioksiąg samarytański, tak? Oni utrzymywali cały czas ten swój, mieli pięcioksiąg. I teraz Żydzi nienawidzili Samarytan. I to bardzo. Jak czytamy rabinów z tamtych okresów, jeden wymieniał narody, które są dookoła Judei i dotarł do Samarii i mówi i tamte psy Samarytanie. A więc Samarytanie równoważni byli z psami. To już nawet dla niektórych nie był naród, ponieważ jest to ta mieszanka. A więc zobaczcie, idzie kapłan, ktoś poważany, patrzy na tego, być może Izraelitę, być może kogoś innego, nie wie kto to jest. Przechodzi, lewita przechodzi i nagle ten pies Samarytanin idzie, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, a więc znowu mamy te emocje, które były czymś godnym, właśnie były czymś ważnym i szlachetnym. Wzruszył się głęboko, podszedł do niego, opatrzył mu rany, zalewając je oliwą, co było lekarstwem, i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go, nie wiedząc, kim on jest. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał go gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych 3 okazał się według twojego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Zobaczcie, nawet nie mówi Samarytanin, tak? Jezus rzekł: idź i ty czyń podobnie. Zobaczcie, Jezus odwraca to pytanie, bo jest pytanie: okej, to kto jest moim bliźnim? Jezus odwraca to pytanie, stawiając tego pytającego jako tego leżącego, dla kogo chciałbyś być bliźnim? Dla kogo ty chciałbyś być bliźnim? No dla każdego, kto mógłby mi pomóc. Idź i czyń podobnie. Także bycie w grupie i poza grupą były ważnymi właśnie wartościami w tamtej kulturze. Natomiast Jezus jakby mówi: bądź taki, jaki jesteś dla tych wewnątrz grupy, też dla innych. Niezależnie od osoby, mów prawdę w grupie, poza grupą. Bądź niech ten, obojętnie kto inny. Rodzina. Rodzina była bardzo ważna. Powiedzieliśmy sobie, że to rodzina identyfikowała czyjąś tożsamość. I w tej rodzinie były ściśle zdefiniowane role i przestrzenie. Co należało do kobiety, co należało do mężczyzny. Na przykład kuchnia należała do... Okej. Sytuacja. Na porodówce mąż, który się cieszył, że jego żona ma urodzić mu dziecko, zauważył, że gdy pielęgniarka przyniosła córeczkę jego sąsiadowi, ten dał dar położnej. No to trochę zdziwiony spytał się, jak to jest. No tam mu powiedzieli, że daje się dar położnej za to, że pomogła w narodzinach dziecka. No to ten przygotowany i ta przyniosła mu dziecko chłopca. No to ten zapłacił, dał prezent trochę droższy niż ten, który dał sąsiad. I ona taka oburzona: momencik, ale ty masz chłopca, a ten to za mało? Za dużo, a ta za mało. Chłopiec liczył się o wiele, wiele, wiele bardziej niż dziewczynka. I przepraszam, że to mówię, ale tak było. Na pytanie, ile masz dzieci, przeważnie odpowiadało się liczbą synów, tak? Nie liczbą córek i synów. Także chłopcy w tamtym społeczeństwie liczyli się o wiele bardziej niż dziewczynki. Tym bardziej, że pamiętacie, kobiety były własnością, należały jakby do własności mężczyzny, a nie na odwrót. Teraz zobaczcie. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie za młodu zrodzeni. Szczęśliwy mąż, który napełnił nimi swój kołczan, nie zawstydzi się, gdy będzie rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Może jedna kwestia, o co chodzi w tej bramie. Bo często czytamy brama, zasiadanie w bramie, siedział w bramie, mąż kobiety siedzi w bramie. No to my często mamy skojarzenie, jak ktoś stoi w bramie, tak, no to nie jest za przyjemne, tak? Podczas gdy ówczesne bramy wyglądały trochę inaczej niż my byśmy brali, one często wyglądały po części jak przedłużone litery E z takimi przeciąkami w środku. I chodziło o to, że jeżeli jakieś wojsko nacierało do środka, to żołnierze mogli się bronić, a wojsko nacierające miało zwężone wejście. Później, gdy pierwsza ta grupa padła, cofali się i znowu wojsko nacierające miało zawężone wejście. Także było kilka tych przedsionków. I te przedsionki w czasach pokoju służyły za taką jakby radę miejską. Tam odbywały się różne transakcje i tego typu rzeczy. Sądzono, zasiadano. Stąd często właśnie w piśmie, jak mamy, że coś było w bramie, to jest tak jakby w urzędzie miejskim, powiedzmy, albo w sądzie, w zależności o jaką sprawę chodziło. Dalej w Kaznodziei czytamy: oto jest ktoś sam jeden, a nie ma drugiego, i syna nawet, ni brata nie ma żadnego, a nie ma końca wszelkiej jego pracy i oko jego nie nasyci się bogactwem. Dla kogóż to się trudzę i duszy swej odmawiam rozkoszy? To również jest marność i przykre zajęcie. Zobaczcie, ponieważ nie ma brata ani syna, to już żona czy córka jest nieważna. Nie ma komu zostawić tego. W tamtej kulturze właśnie kobiety często się nie liczyły. Dlatego pamiętacie, jak przyszły kobiety, córki jednego Izraelity do Mojżesza, mówiąc: nasz ojciec nie miał syna. Co zrobić? Spadek naszego ojca przepadnie? I Mojżesz poradził się Boga i Bóg mówi: nie, nie, dasz im. To było niesamowite. W tamtej kulturze to był szok. Jak to kobiety mogły mieć dziedzictwo? Tak. Także pomimo tej kultury fajnie, ciekawe jest patrzenie, jak Bóg czasem ją przełamuje i jak Bóg cały czas sprawia, że coraz bardziej przyciąga właśnie ludzi i kobiety. Ciekawy fragment też jest w pierwszym liście do Koryntian, gdy jest powiedziane, że to nie mąż rozporządza własnym ciałem, ale żona. Dla tych ludzi było to niezwykłym szokiem. Jak to żona? Przecież ona należy do męża, tak? I czasem właśnie w listach Pawła, i nie tylko w listach Pawła, widzimy takie zalążki, jak powinno być, tak? Albo to, że w Chrystusie nie ma ani mężczyzny, ani kobiety. No, momencik, tak? Jak to nie ma? Także ciekawe jest, jak Bóg często poprzez Biblię przełamuje te stereotypy i działa w tym wszystkim. Aczkolwiek wiele tekstów, ponieważ narodziło się w tej kulturze, też pokazuje nam pewne rzeczy. Może tylko jeszcze jedno, bo niektórzy, czasem jest krytyka do tego, dlaczego Biblia promuje niewolnictwo albo dopuszcza niewolnictwo, dlaczego nie promowało równość kobiet i mężczyzn. Ale gdy na to popatrzymy, to często jest tak, że my czytając z naszej perspektywy jesteśmy zdumieni i negatywnie nastawieni. Podczas gdy ludzie w tamtej kulturze, na przykład niewolnicy, patrzyli na Biblię i mówili: wow, w końcu ktoś zaczyna dbać o nasze prawa. My porównujemy te prawa z naszymi prawami, które są efektem wieków chrześcijaństwa, tak? Podczas gdy oni porównywali te prawa Boże z tą rzeczywistością wokół nich będącą. I tak na przykład niewolnicy mieli bardzo źle w innych społecznościach, podczas gdy prawo izraelskie wyciąga ich i mówi na przykład, że w szabat mają wolny, tak? Albo mówi o tym, że jeżeli właściciel wyrządzi jakąś szkodę trwałą, niewolnikowi musi go zwolnić. Dla ówczesnych ludzi w tamtych czasach, jak to zwolnić? To moja własność, tak? Ja mogę robić z nim, co chcę. Bóg mówi: nie, nie. Jest to ograniczone. Dlatego oni w tamtych czasach byli pod wrażeniem. My natomiast, patrząc z tej naszej perspektywy, często popełniamy ten błąd, że patrzymy z perspektywy 20 pierwszego wieku. Kobiety, to jak kobiety były traktowane, jest zupełnie inne niż byśmy chcieli, szczególnie w ościennych kulturach. Już mówiłem, jak traktowali zdradę czy cudzołóstwo mężczyzny, tak? Że kończyło się na cierpieniu żony, chociaż na honorze też męża. Ale w prawie asyryjskim, jakbyśmy to czytali, jest tak, było tak, że na przykład, jeżeli mąż przychodzi do domu i widzi, że żona zaniedbała swoje obowiązki, mógł obciąć ją jej dowolną część ciała za to, że jest nieposłuszny. Niektórzy mężowie się uśmiechają. Okay. W każdym razie, albo jeżeli jest podejrzenie zdrady, jeżeli było podejrzenie zdrady, wówczas był test wody. Na przykład wrzucano taką do rwącego potoku, czy wypłynie, czy nie. I w ten sposób badano. Według prawa mojżeszowego było zupełnie inaczej. Musiała wypić wodę z popiołem, tak, i wymówić pewne słowa, że niech Bóg ją pokara, jeżeli kłamie. Także różnica jest kolosalna i kobiety, niewolnicy, grupy mniej właśnie uprzywilejowane w tamtym czasie patrzyły na Biblię jak na coś niesamowitego. Może mała dygresja. W Edynburgu, tam gdzie obecnie jest, pod zamkiem jest teraz stacja kolejowa i tory, kiedyś był staw, jezioro. Po szkocku jezioro to loch, tak? Stąd Loch Ness i te inne lochy. No i w tym lochu, czy w tym jeziorze, zawsze gdy było jak był na przykład statek, gdzieś się zatopił, to oczywiście było podejrzenie o czary. No bo ktoś musiał rzucić czary. No jak czary, no to czarownica, tak? Zawsze to żeńska osoba. No i szukano. Jak ktoś rzucił oskarżenie, że ja wiem, to jest ta kobieta, to wtedy poddawano ją próbie. Jakiej? Wrzucano ją w tym całym swoim stroju do tego stawu. Jeżeli utonęła, to znaczy, że nie była to ona, tak? Jeżeli wypłynęła i się uratowała, to znaczy, że była to czarownica, bo widocznie czarami to dokonała i wtedy ją spalano. I jak suszyli ten staw, żeby tam później tory położyć, mnóstwo szkieletów właśnie kobiecych znaleziono na dnie. Także ciekawie było. I też ciekawie w Izraelu i w ogóle w tamtych czasach było, że świadectwo kobiety się nie liczyło. Tak? Jeżeli kobieta oskarżyła mężczyznę o coś i okazało się, że w Asyrii tak było, okazało się, że nie miała racji, to ponosiła śmierć. Tak? Ale jak mogła mieć rację, skoro na przykład oskarżyła swojego męża, mąż mówi nie, czyj głos się liczył? Męża, tak? No to wiadomo, dlatego nie oskarżałam. Zobaczmy jeszcze fragment z Księgi Syracha. Przepraszam. Hańba dla ojca, jeśli ma syna źle wychowanego, a jeśli córkę, niektórzy dopisują tu, czy uważają, że tu powinno, a jeśli ma córkę, to wstyd mu ona przyniesie. Córka roztropna jest bogactwem dla swojego męża, a córka, która wstyd przynosi, z gryzotą dla swojego ojca. Zobaczcie, ojciec nic z córki nie ma, tak? Bo jeżeli jest ona dobra, no to chlubę przyniesie mężowi, tak? A jeżeli jest zła, no to wstyd ojcu, tak? No to po co mieć córkę? Nieobyczajna córka zawstydza ojca i męża i przez obydwu będzie wzgardzona. Jak muzyka w czas smutku, tak nauka w niewłaściwym czasie, natomiast chłosta i upomnienie są zawsze mądre. Dlatego to pokazuje nastawienie tamtych ludzi do... Jaka była rola kobiet? Wyobraźcie sobie, że żyjecie razem w tamtym czasie i macie przyjęcie, żona przynosi różne posiłki, mąż chce przyjść, wstaje, by pomóc. Wszyscy by na niego patrzyli źle, a na żonę by patrzyli ze wzgardą, bo to jest jej rola im usłużyć. Mąż nie powinien nic z tego robić. I to, co często czytam o dzielnej kobiecie, trudno o taką, popatrzcie na ten fragment właśnie myśląc o roli kobiety, co ona w tamtym czasie musiała robić. Niewiastę dzielną, któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa. Nie czyni mu źle, ale dobrze przez wszystkie dni jego życia. O len się stara i wełnę pracuje starannie rękami. Podobnie jak okręt kupiecki, żywność sprowadza z daleka, czyli przynosi zakupy. Wstaje, gdy jeszcze jest noc i żywność rozdziela domowi, obowiązki swym dziewczętom. Myśli o roli, kupuje ją z zarobku swych rąk, zasadza winnicę. Kto to robi? Kobieta, tak? Zasadza winnicę. Przepasuje mocą swe biodra, umacnia swe ramiona. Już widzi pożytek ze swojej pracy. Jej lampa wśród nocy nie gaśnie. Nie dość, że wstaje przed świtem, to w nocy jej lampa nie gaśnie. W dzień robi zakupy, zasadza, jest w polu, tak? Wyciąga ręce po kądziel, jej palce chwytają wrzeciona. Otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce. A więc szyje jeszcze. Dla domu nie boi się śniegu, bo cały dom odziany na lata. Sporządza sobie okrycia, jej szaty z bisioru i purpury, czyli sama szyje. Nieźle, nie trzeba wydawać na taką pieniędzy. A co mąż? W bramie jej mąż szanowany. Znowu, nie znając tego kontekstu odnośnie bramy, tak, od razu wyobrażamy sobie takiego mężczyznę w bramie siedzi i jest zadowolony na bezrobotnym, tak, że jej żona, jego żona wszystko robi. Ale rzeczywistość była inaczej, on zasiada, gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie. Ona co robi? Płótno wyrabia, sprzedaje, pasy dostarcza kupcowi, strojem jej siła i godność do dnia przyszłego się śmieje. Otwiera usta z mądrością, na języku jej miłe nauki. A więc zobaczcie, nie dość, że tyle robi, to jeszcze mądra, uczona. Bada bieg spraw domowych, nie jada chleba lenistwa. No przy takiej kobiecie nic dziwnego. Powstają synowie, by szczęście jej uznać i mąż, ażeby ją sławić. Wiele niewiast pilnie pracuje, lecz ty przewyższasz je wszystkie. Kłamliwe wdzięki, marne jej piękno. Chwalić należy niewiastę, co boi się Pana. Jak, drogie kobiety, byście chciały? Dlatego rolą mężczyzny było zasiadanie. Rolą mężczyzny było dywagowanie, tak? O problemach. Rolą kobiety było robienie, tak? Niektórzy chcą wrócić do czasów biblijnych, tak? Mężczyźni. Tak. Wróćmy do Biblii. Marta i Maria, pamiętacie? Dlaczego Martę oburzała postawa Marii? Ponieważ Maria robiła to, co powinien robić mężczyzna, czyli zasiadać, siedzieć, słuchać, dywagować. Natomiast Marta pełniła rolę kobiet. Inne może cechy kultury czasów właśnie biblijnych. Pamiętajcie, że zawsze staje się po stronie członka swojej grupy. Pamiętacie wydarzenie, gdy Paweł staje przed faryzeuszami i sadyceuszami? Faryzeusze to było niesamowite ugrupowanie żydowskie. Właściwie myślę, że będąc w tamtych czasach byłbym faryzeuszem. Tak? Może przybliżając wam, Były różne grupy. Były Esenczycy, którzy postanowili wycofać się z życia ogólnego i studiować Biblię, bo uznawali, że świątynia jest skorumpowana, wszystko tam jest skorumpowane. My odejdźmy, zróbmy swoją enklawę i będziemy właśnie czekać na Mesjasza, który przyjdzie. My jesteśmy tą wybraną resztką, tak? Później byli Zeloci. Zeloci to była grupa narwańców, tak? Jakby krzyknąć na Rzymian, to wtedy obojętnie co miał w ręku, to wybiegał i biegł. Także grupy Zelotów często były zabijane, ponieważ to byli tacy powstańcy w gorącej wodzie kompanii. Byli Sadyceusze. Sadyceusze, ich jedną z głównych cech, to było to, że nie wierzyli w ogóle w zmartwychwstanie. Sadyceusze nie wierzyli w zmartwychwstanie i dlatego też, skoro jest tylko życie tutaj i jedno, to trzeba je sobie jakoś ułożyć, tak? Jak se pościelisz, jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz, tak? A więc Sadyceusze współpracowali zazwyczaj z rządzącymi, aby mieć jak najlepiej. I oni stawali się tą, często byli przy władcach. Stąd często mamy Sadyceusze i na przykład Herodiadzi czy inni, którzy byli przy Herodzie, no bo oni byli razem. Natomiast faryzeusze nie byli jak faryzeusze, faryzeusze nie byli jak Sadyceusze, którzy by zawsze chcieli współpracować z rządem, natomiast nie byli tak narwani jak Zeloci, tak? Oczywiście, gdy była szansa czy coś, oni szli do boju i kiedyś nawet, o ile się nie mylę, 2000 z nich zostało ukrzyżowanych. Także faryzeusze byli niezwykłą też grupą. Oni też wierzyli, że na przykład Mesjasz przyjdzie, jeżeli cały Izrael będzie przestrzegał sabatu dwa razy pod rząd. Stąd zobaczcie, my czasem się dziwimy, dlaczego te wszystkie prawa, tak, oni mieli. Oni mieli te prawa między innymi dlatego, bo pytanie, co to znaczy nie pracować, albo co to znaczy obchodzić właściwie sabat? No, ktoś musiał powiedzieć, że praca to było to, to i to, tak? Dlatego stwarzali te wszystkie prawa, żeby nie złamać tego sabatu. W każdym razie Paweł stał przed faryzeuszami i sadyceuszami, którzy mieli go osądzić. I to było bardzo sprytne z jego strony, bo on stanął i zamiast powiedzieć, jestem tu ze względu na Jezusa, tak? No i wszyscy by go wtedy potępili, on mówi, jestem tu ze względu na zmartwychwstanie. No to faryzeusze, to nasz człowiek, tak? I zaczęli go bronić, tak? No to sadyceusze, jak to, nie? I oni między sobą, a Paweł tylko ręce zaciera i patrzy na to, jak oni ze sobą się biją. Także zawsze członka swojej grupy. Cenione były osiągnięcia, nie osiągnięcia właśnie, ale brak błędów. Jeżeli był jakiś awans, to ze względu na wiek, lojalność i brak błędów. Jeżeli brak błędów, to co robić, żeby nie popełniać błędów? Nic nie robić. I właśnie to było cenione, bo jeżeli popełniłem błąd, to mogło to spowodować, że okryję się wstydem, tak? A więc lepiej nic nie robić. A więc w tej kulturze być może dlatego po części mężczyźni mało co robili, tak? No chyba, że szli się bić. Zobaczcie, przykład, Piłot. Jak nie popełnić błędu przy czymś takim? Oddać decyzję komuś innemu, tak? Ja umywam ręce, ja tego błędu nie zrobiłem. Także popełnianie błędu było bardzo ważne w tej kulturze. Nigdy nie można było przyznać się do swojej nieumiejętności czy niewiedzy w jakiejś tam dziedzinie. Jeżeli byście przyjechali do takiego pierwszowiecznego Izraelity swoim samochodem, spytali, czy możesz to naprawić? Oczywiście, tak. Pierwszy raz widzi, ale on wszystko potrafi. Ponieważ przyznanie się do swojej niewiedzy mogło powodować, że czy mogło oznaczać to, że nie znam się na niczym. To nie było, że nie znam się tylko w tej rzeczy, ale na niczym. Także jestem kiepski jako mąż, jako ojciec i tak dalej, i tak dalej. A więc wszystko umiem, nic nie robię, tak? I zobaczcie też, gdy przyszli do uczniów, ujrzeli wielki tłum wokół nich i uczonych w piśmie, którzy rozprawiali z nim. Skoro go zobaczyli, zaraz podziw ogarnął cały lud, przybiegając witali go. On ich zapytał, o czym rozprawialiście z nimi? Odpowiedział mu jeden z tłumu, nauczycielu, przyprowadziłem do ciebie mojego syna, który miał ducha niemego. Ten gdziekolwiek go chwycił, rzuca nim, a on wtedy się pieni, zgrzyta zębami i drętwieje. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. Uczniowie nie mogą. Czy uczniowie się przyznali przy tym? Czy pytali się Jezusa, co możemy zrobić? Nie, nie. Zobaczcie, kiedy dopiero się spytali. Gdy przyszedł do domu, jego uczniowie pytali go na osobności. Już po całym tym tłumie i nie jeszcze tam. Dopiero poszli do domu na osobności, żeby nikt nie wiedział, że oni nie umieją, tak? Pytali go na osobności, dlaczego my nie mogliśmy go wyrzucić? Powiedział im, ten rodzaj może wyjść tylko dzięki modlitwie. Ostatnio słyszałem taką opowieść, że do jednego pastora przyszła kobieta i mówi, pastorze, mam ducha obżarstwa, demona obżarstwa, a ten mówi, to się wyrzuca tylko przez modlitwę i post. Także... Ważne jest bycie niezastąpionym, ponieważ skoro na wszystkim się znam, to jestem niezastąpiony. Stąd też mamy przykład o ciele, tak? Że każdy z nas jest członkiem i każdy z nas jest potrzebny, żeby dla całego ciała. Nadrzędni także mają zawsze rację. To tak jak z żoną, pamiętacie? Żona zawsze ma rację, nawet jeśli nie ma racji, to też w tym ma rację, tak? Nadrzędni zawsze mieli rację i należało się z nimi zgadzać. Pamiętacie z arcykapłanem. Arcykapłan, to co on mówił, było właściwe, chyba że cały lud uważał inaczej, wówczas właśnie mogło to być podważone. Teraz ważna jest koncepcja czasu i czas różnie jest pojmowany w różnych kulturach. Byłem akurat, miałem przywilej być z grupą z Salwadoru na jednym wyjeździe i to było ciekawe, bo się ich pytałem, jak to jest, że wy nie macie takiej koncepcji czasu, że na daną godzinę, jak wy się umawiacie? Oni mówią, no umawiamy się na godzinę trzecią. I ja mówię, no i co wtedy? No ja wiem, że ta druga osoba prawdopodobnie na trzecią nie przyjdzie, tylko na czwartą, to ja, żeby nie czekać, przychodzę na piątą. A ja mówię, a jak nabożeństwa, tak, wyglądają? No bo muszą być o jakimś czasie. No tak, zaczynają się może pół godziny później. Ludzie powoli się schodzą i tak się zaczynają. Też będąc raz na jednym wyjeździe takim misyjnym w Meksyku, to było niesamowite, bo staliśmy, zaczęło się uwielbienie z jakimś tam poślizgiem, no i stoimy, jest grupa Amerykanów, jestem ja i tak, uwielbienie trwa, śpiew 20 minut, 45 minut. No to już część Amerykanów zaczęła siadać. Godzina 15, już prawie wszyscy siedzą, tak? a najlepsze, że tam staruszki czy coś meksykańskie, tak, się cieszą, cały czas stoją. Uwielbienie prawie 2 godziny trwały, tak, i dopiero wtedy kazanie, które ponad godzinę. Także koncepcja czasu zupełnie była inna. Jesteśmy tu, żeby czas jest dla nas, a nie my dla czasu, podczas gdy my często uważamy trochę inaczej. Bycie na czas. Jeść się na czas wtedy, kiedy przychodzi najważniejszy gość. Wtedy jest ten właściwy czas. I pamiętacie historię 5 panien mądrych i 5 panien głupich. Kiedy był ten właściwy czas? Kiedy przyszedł Pan Młody. Po Panu Młodym było już za późno. Przed Panem Młodym za wcześnie. Tak? To Pan Młody wyznacza ten właśnie czas. To najważniejszy gość wyznacza, kiedy jest ten właściwy czas do rozpoczęcia się. Stąd jakby w Nowym Testamencie nie ma aż takiego zdziwienia, że kiedy to wszystko ma się zacząć? Kiedy Jezus wróci. Wtedy będzie ten właściwy czas. A kiedy to będzie? Nie wasza to rzecz. Pan Młody wróci. Jezus przychodzi, wtedy jest ten czas. I to jest też potroszę widoczne w tym, jak Jezus mówi o siadaniu. Nie siadajcie na pierwszych miejscach, bo co przyjdzie, co będzie, jak przyjdzie ten ważniejszy, tak? Bo nie było, że to ma być właśnie o tej i o tej godzinie. Po prostu jak przychodził ważniejszy, no to widocznie wtedy był ten właściwy czas na rozpoczęcie i trzeba mu ustąpić.